Indeks Gospodarczy.
Witam serdecznie. Ja nazywam się Paweł Trawiński, a to jest Indeks Gospodarczy Radia Mors. Tematem dzisiejszego wydania jest konferencja Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych, która odbyła się w środę 13 kwietnia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Była to już 22. konferencja organizowana przez to koło, a jej tematem były kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie. Właśnie o polskim sektorze bankowym i o trendach, które w nim obserwujemy, rozmawiałem z Andrzejem Ostrowskim, dyrektorem regionalnym do spraw korporacyjnych ING Banku Śląskiego. Jak wygląda w tej chwili charakterystyka tego sektora finansowego w Polsce? Czym się różnią, powiedzmy, nasze banki od tego, jak to jest wreszcie Unii Europejskiej i w innych krajach?
Polski sektor bankowy jest młodym sektorem. On w zasadzie tworzył się przez 26 lat de facto, ale jakby dynamika tej zmiany jest coraz wyższa, przyspieszyła bardzo mocno po 2000 roku. Nastąpiło wiele konsolidacji, rozwój technologiczny był bardzo, bardzo szybki. Ja przez pryzmat swojego doświadczenia widzę, jak zaczynałem pracę w 2000 roku i jak wygląda obsługa klienta, ile wykonywałem czynności, ile czynności wykonuję dzisiaj i jak wygląda model obsługi klienta. Mój bank pracuje nad rozwiązaniami technologicznymi, które mają jakby nie przeszkadzać klientowi w dostępie do jego środków, w dostępie do operacji, które musi wykonywać. Pracujemy nad wieloma usprawnieniami w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym, w kontakcie za pośrednictwem internetu. I to jest taki duży obraz, który wyłaniał się na przestrzeni tych ostatnich 10-15 lat właśnie pod znakiem technologii. Technologia bardzo mocno zmieniła banki, bilanse banków rosły, a struktura oddziałów niekoniecznie, tak? Czyli ta efektywność i efektywność banków wzrosła, aktywność klientów przeniosła się do internetu i to jest moim zdaniem kierunek. Kiedyś zrobienie przelewu wymagało jakiejś szczególnej atencji, przyjścia do oddziału, przyniesienia papierowej dyspozycji. Dzisiaj przelew w zasadzie ludzie robią, zatrzymując się na światłach skrzyżowania, wykonując operacje przez swój telefon. Także ja takie mam odczucie, że nasz polski sektor był dużym beneficjentem w skali europejskiej, bo ta technologia u nas była od razu wdrażana. My nie mieliśmy innych pośrednich systemów, które były wcześniej wprowadzane i opierane w jakiejś części na cyfryzacji. My od razu jakby implementowaliśmy bardzo nowoczesne rozwiązania i jakby czerpiemy z tego tytułu profity dzisiaj, bo na tle Europy jesteśmy nowoczesnym systemem, a tak jak powiedziałem na samym początku, przy jednocześnie tradycyjnej strukturze bilansu. W bilansach banku nie ma jakichś agresywnych aktywów, mówiąc oczywiście generalnie, które mogłyby zagrażać depozytom klientów.
Wspominał Pan o tej rozwijającej się technologii. Jedna z prezentacji na tej konferencji dotyczyła zastosowania biometrii w usługach bankowych. Jak Panu się wydaje, czy to ma przyszłość rzeczywiście? I jeśli tak, to ile jeszcze ewentualnie będziemy musieli poczekać, żeby to się stało takie powszechne bardziej, bo na razie to są pojedyncze przypadki.
Jeżeli chodzi o biometrię, zdecydowanie, bo jest jakby jedynym pewnym źródłem niepowtarzalnego kodu człowieka, tak jak było wspomniane tutaj na samej prezentacji. Zastanawiam się, czy sam odcisk kciuka, jakby przechodząc już na czynności, czy rozpoznawanie głosu na przykład nie będzie istotniejsze. Różne próby trwają. Infrastruktura odcisku kciuka jest bardziej kapitałochłonna i jakiejś dynamiki nie przewiduje. Przechowywanie, tak jak też wspomniałem, przechowywanie tego odcisku kciuka to jest jakby kwestia aspektów prawnych, bo bankomat, nie jestem przekonany do końca, czy bankomat będzie jakby platformą do rozwijania na przykład tej technologii. Czy jednak telefon komórkowy nie będzie głównym driverem, który może w tym kierunku popchnąć tą technologię i uczestników sektora bankowego przekonać, że warto to rozwijać, bo wtedy klient by się czuł bezpieczniej, a bank z kolei ograniczyłby mocno ryzyko ewentualnych incydentów związanych z włamaniami IT. Niemniej jednak na dzisiaj w naszym sektorze nie w głowie nam tego typu inwestycje. Musimy uporać się z aspektami związanymi z podatkiem, z nowymi kosztami, ale na pewno to jest przyszłość, od tego się nie uchronimy. Część tych technologii będzie coraz tańsza, bo dzisiaj nie problem jest jakby w samym hardware'ze. Hardware jest coraz tańszy, mamy Azję, która może go wyprodukować ile chcemy. Jakby największe nakłady są jednak w tej części software'owej, która rzeczywiście generuje duże koszty, ale pewnie to się zmieni. Opracowanie jakichś uniwersalnych rozwiązań doprowadzi do tego, że to może się stać powszechne.
Pan tutaj już, trzecia pan mówił, tak jest to pana konferencja tutaj. Wiem też, że prowadzi pan wykłady. Poza tymi właśnie wykładami, co robi Bank ING, żeby współpracować z uczelniami? Jakie są plany jeszcze ewentualne na przyszłość?
Zacznę od tego, że już blisko ponad 7 lat temu mój kolega, ówczesny dyrektor regionalny Marcin Kościński podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z uczelnią. I zależało nam na tym, żeby tworzyć nasze struktury personalne w oparciu o młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. Ale chcieliśmy jakby wyjść troszeczkę o krok wcześniej, czyli wkroczyć w wasz obszar edukacji, włączyć, wesprzeć uczelnie w tym zakresie, ale też oczywiście czerpać z zasobów związanych ze studentami. Wykłady i współpraca z uczelnią, tego typu spotkania, to jest jedna część. Inną częścią jest program stażowy, który prowadzimy. Rokrocznie przez nasze struktury przechodzi około 15 do 20 studentów, którzy są na programie stażowym. I program stażowy ma na celu dla nas poznanie człowieka, ale każdemu studentowi z kolei ma dać szansę na to, żeby poznał obszar bankowości i odpowiedział sobie na pytanie, czy to jest coś, co chcieliby robić w swoim życiu zawodowym. Mogę powiedzieć z dużym zadowoleniem i ogromną satysfakcją, że w całym moim regionie, w którym pracuje ponad 40 osób, ponad połowa to są ludzie z programu stażowego, którzy rozwijają się na przestrzeni tych wielu lat. Część z nich bardzo wysoko awansowała, pracują również w centrali banku. Jestem z tego dumny, że mogłem brać udział jakby na tym etapie edukacji, współpracować z tymi ludźmi. I to nie jest tylko tak, że jakby te osoby mogą się uczyć od nas. Wy jako studenci pomagacie nam patrzeć na pewne rzeczy zupełnie przez inny pryzmat, który dla nas jest niedostrzegalny. I to jest ogromna wartość dodana, bo widzę, jak my sami zmieniamy się. Nie tylko poprzez pracę jakby i przez zmianę struktury organizacji, w której pracuje taka duża część osób pochodzących z programu stażowego, ale przede wszystkim dlatego, że jakby możemy czerpać z waszego punktu widzenia i jakby mieć wpływ na percepcję pewnych wydarzeń, pewnych procesów zupełnie inaczej niż do tej pory. Także to jest na pewno bardzo duży benefit dla obydwu stron. Cóż, plany są takie, żeby podtrzymywać tą współpracę, szukać ciekawych tematów na wykłady dla studentów, no i wspólnie poszerzać horyzonty związane właśnie z tą współpracą, bo ogrom jakby materii jest bardzo, bardzo nieograniczony.
Największym zainteresowaniem na środowej konferencji cieszył się panel dyskusyjny pod tytułem Podatek bankowy – dobrodziejstwo czy zagrożenie? Grono panelistów stworzyli praktycy Andrzej Ostrowski z banku ING, pan Sławomir Klawikowski, dyrektor pierwszego regionu banku BZWBK w Gdyni, doktor habilitowany Eugeniusz Gostomski, ekspert w dziedzinie bankowości międzynarodowej oraz pan Maciej Goniszewski, dziennikarz ekonomiczny, obecnie kierownik Biura Studia Radiowego Uniwersytetu Gdańskiego, były redaktor naczelny Gazety Bankowej. Na temat tego panelu porozmawialiśmy z panią dr Magdaleną Markiewicz z Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych Instytutu Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Gdańskim. W gronie panelistów była taka dość zgodna chyba opinia, że ten podatek bankowy to jest raczej problem i taka dość na pewno kontrowersyjna sprawa. I właśnie takie moje pytanie, czy bardziej problematyczny tutaj jest cel tego podatku, bo no to już nawet sama pani premier Szydło przyznała, że to są środki konieczne w budżecie, żeby te programy prospołeczne sfinansować, czy forma tego podatku, która też jest zupełnie inna niż w innych krajach europejskich. Co tutaj jest tym największym problemem?
Z mojego punktu widzenia i też kiedy obserwowałam wypowiedzi panelistów, wskazują na to, że w zasadzie obciążenia banków ogólnie są w tej chwili bardzo wysokie, czyli generalnie sam podatek bankowy jako taki byłby na pewno zrozumiany, tak? Próbuję się tutaj podejść do tego ze zrozumieniem, wiadomo, że są pewne potrzeby w różnych krajach, zresztą właśnie były przytaczane też tego rodzaju przypadki, były takie posunięcia wdrażane, ale z drugiej strony chyba największym problemem jest po prostu to, że w Polsce jest akurat wyższy niż w innych krajach, to było wskazywane tutaj kilkukrotnie. Nawet była mowa o państwach, które się stopniowo albo wycofują całkowicie, albo obniżają kwoty tego opodatkowania. Natomiast jest chyba inny problem jeszcze też polegający na tym, że faktycznie takie otoczenie zewnętrzne banków jest w tej chwili bardzo niestabilne, bardzo wymagające i banki w tej chwili jednocześnie muszą sprostać po prostu bardzo wielu wymogom. Tutaj chodzi też o, poza podatkiem bankowym, o regulacje bazylejskie, chodzi też o pewne kłopoty, można powiedzieć, w sektorze bankowym występujące z tytułu upadłości niektórych banków, które obserwowaliśmy niedawno. I w związku z tym tutaj kwestia pokrycia tych kosztów upadłości pozostaje problemem, dlatego że sektor bankowy musi to po prostu wchłonąć, a nie ma możliwości takich, żeby akurat nie partycypować w regulacyjnie ustanowionych obowiązkach. Prawda? Więc tutaj myślę, że taki całokształt akurat jest bardzo, bardzo istotny.
Na tym szczycie G20 w 2009 roku, kiedy ta przyspieszyła ta dyskusja właśnie o podatkach bankowych, to tutaj cel początkowy tego podatku miał być taki, że miała być to forma zwrotu tych środków pieniężnych przeznaczonych na ratowanie banków i także ograniczenie wykorzystywania pewnych ryzykownych operacji przez banki. A tutaj się okazuje, że to jest jednak forma zasilenia budżetu tylko i wyłącznie.
No, jest to zdecydowanie też problematyczna kwestia, dlatego że właściwie mamy do czynienia tutaj z pewnego rodzaju transferami wewnątrz gospodarki, prawda? Z jednego sektora do drugiego i tutaj zawsze powstaje problem oczywiście, jak pokryć wydatki budżetowe i faktycznie myślę, że z dużo większym zrozumieniem spotykają się akurat te inicjatywy opodatkowania banków, jeżeli chodzi właśnie o ratowanie samego sektora bankowego, czy powiedzmy zasilenie go jakimiś kwotami, natomiast tutaj widać wyraźnie, że chodzi po prostu o przetransferowanie do innych sektorów i w związku z tym rzeczywiście no, była mowa tutaj o tym, że bankowcy czują się jak tak zwani banksterzy, prawda, których obowiązkiem jest w takim wypadku po prostu oddanie tego, jak Janosikowi przystałoby, prawda? Czyli jest to kwestia z całą pewnością taka trudna do zrozumienia społecznie. Natomiast myślę, że same banki akurat starają się oczywiście też do tego przystosować. Zresztą dzisiaj tutaj też mówiliśmy o tym, że faktycznie sposób naliczania samego podatku na przykład też powoduje, że w związku z tym powstają kwestie tych fluktuacji związanych z WIBOR-em, w związku z tym, że naliczanie podatku ostatniego dnia miesiąca według ustawy następuje. Także wydaje mi się, że zawsze, jeżeli na przykład zbyt mocno idziemy w opodatkowanie, w nakładanie dodatkowych regulacji, dodatkowych obciążeń, zawsze pojawia się taki opór materii, tak? Czyli tutaj reakcja będzie prawdopodobnie taka, że banki będą próbowały sobie w jakiś sposób z tym podatkiem poradzić. Wydaje mi się, że jedno z chyba najmniej pozytywnych konsekwencji byłoby to, żeby banki starały się albo faktycznie transferować na przykład aktywa, tak, za granicę, albo też próbowały na przykład w jakiś sposób tutaj no, manipulować w ramach regulacji dozwolonych pozycjami aktywów w taki sposób, żeby to opodatkowanie było najniższe. Niemniej wydaje mi się, że sama wysokość opodatkowania, gdyby była zbliżona do tego, które jest w innych krajach, być może byłaby w większym stopniu oceniana pozytywnie.
A nie obawia się pani, że banki, próbując sobie jakoś poradzić z tym opodatkowaniem zwiększonym, że tych działania nie ugodzą najbardziej w kredytobiorców, bo no, chociażby bank PKO BP już przed przyjęciem tej ustawy podniósł opłaty.
Na pewno taka obawa istnieje. To znaczy tutaj dyskusyjne jest to, czy faktycznie sam podatek bankowy płynął bezpośrednio akurat na podwyższenie kosztów, bezpośrednio związanych właśnie z tym, co klient finalnie otrzymuje do zapłacenia, krótko mówiąc, ale jednocześnie tu chciałabym też jeszcze wrócić do tego, że faktycznie obciążenia banków w tej chwili są na tyle wysokie, że szukają one różnych możliwości jakby pogodzenia też tej luki, która powstaje po obciążeniu ich dodatkowymi różnego rodzaju opłatami. Także z całą pewnością próżni nie będzie, tak? Czyli z całą pewnością, jeśli po prostu gdzieś mamy wziąć pod uwagę wyższe obciążenia, wyższe zobowiązania, no to w tym przypadku obawiam się, że może taka sytuacja nastąpić. Natomiast wydaje mi się, że też działa tutaj mechanizm konkurencyjny, także jeżeli będzie zmniejszony popyt na te kredyty, będą zbyt duże utrudnienia, w tym przypadku po prostu też będzie musiało się to na rynku w jakiś sposób wyrównać. Warto też zwrócić uwagę też na to, że w krajach Europy Środkowej i Wschodniej do tej pory marża odsetkowa była stosunkowo wysoka i banki właściwie dopiero od kilku lat zmierzają się z tym w warunkach bardzo niskiego oprocentowania, że szukają po prostu dochodów pozaodsetkowych. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o Polskę jako jeden z krajów, widać to bardzo wyraźnie. Nawet jeżeli przeciętny konsument nie ma pojęcia o szczegółach związanych z regulacjami, ogląda reklamy telewizyjne, w których bardzo często widzimy na przykład, że coś jest oprocentowane w skali 0%, ale do tego jest na przykład prowizja 10%, prawda? Więc tutaj widać, że te koszty zaczynają przede wszystkim właśnie dominować jako koszty pozaodsetkowe i myślę, że tutaj jeżeli mielibyśmy temu przeciwdziałać, to być może jeszcze jedna regulacja byłaby potrzebna, która by powodowała na przykład ograniczenie możliwości jakby pompowania tych kosztów pozaodsetkowych. Już pewne symptomy tego są, ale nie dotyczy to akurat wszystkich obszarów działalności banku.
Jak pani się wydaje, jak to wprowadzenie podatku bankowego może wpłynąć na postrzeganie banków, na ich PR?
No, z pewnością będą banki musiały tutaj być bardzo ostrożne akurat w budowaniu swojej strategii, swojego wizerunku. Natomiast no, wydaje mi się, że akurat no, banki są krwiobiegiem gospodarki, więc tutaj nie ma możliwości takiej, żebyśmy sobie bez nich poradzili, krótko mówiąc. Najlepiej byłoby oczywiście być bardzo zawsze bogatym konsumentem i nie musieć korzystać na przykład z usług bankowych, ale weźmy pod uwagę też to, że bardzo duże znaczenie będą miały też obciążenia dla przedsiębiorstw, ponieważ akurat tutaj o ile no, przedsiębiorstwo jeszcze ma tutaj większe spektrum, większe takie portfolio usług, z których korzysta w banku. Myślę, że banki będą miały tutaj sporo do zdziałania, jeżeli chodzi o przekonanie ich właśnie do tego, że faktycznie nie mnożą tych kosztów, nie piętrzą trudności, że wychodzą naprzeciw. Także tutaj myślę, że w tym zakresie jest dużo do zbudowania. Ale z tego, co wiem, to banki starają się właśnie w tym kontekście tutaj próbować faktycznie tymi konsumentami korporacyjnymi, czy przepraszam, klientami korporacyjnymi nieco bardziej się zająć.
To już wszystko w dzisiejszym wydaniu Indeksu Gospodarczego. Ja nazywam się Paweł Trawiński. Do usłyszenia.
Indeks Gospodarczy.